This decision is yours alone to make. Only do so quickly. Give it to me. You can do with it as you will later.
Bene.
Jump!
Gier. Dobra, witam serdecznie naszych słuchaczy w kolejnej audycji Alchemii Gier. Witam Cię, Jerry.
Witam Cię, Michale.
Dziś porozmawiamy o Assassin's Creed. Jerry, przypomnij mi, której części, bo już mi się zaczyna mieszać.
2,5?
2,5, tak, czyli Assassin's Creed Brotherhood. Grze, która z całej tej serii jest moją najmniej ulubioną częścią, zaś Jerry'ego, z tego co mi wspominał wcześniej, najbardziej ulubioną.
Chyba tak. Mi się wydaje, że chyba przy Brotherhood spędziłem najwięcej czasu i bawiłem się najlepiej.
No właśnie, powiedz mi, Jerry, czy ty lubisz telenowele?
Czy ja lubię telenowele? Myślę, że tak samo jak przeciętny użytkownik kultury masowej, czyli niekoniecznie. Nawet nie odstręcza mnie, że tak powiem, sama telenowelowość formy i jakby zwroty fabularne, natomiast odstręcza mnie ilość miliona odcinków od tego wszystkiego, więc nawet nie tykam.
No to właśnie to jest w takim razie bardzo dziwne, ponieważ ja mam bardzo podobne odczucia, aczkolwiek Assassin's Creed, który jest no, modelowym według mnie przykładem growej telenoweli, która to już część teraz wychodzi, będzie wychodzić 8, 9?
No chyba tak po kolejce coś już tak się doczekamy takiej odsłony.
No właśnie i ludzie wciąż to kupują. Ja nie wiem, ja to wciąż kupuję. Ja jestem, można powiedzieć, umiarkowanym fanem marki. Mam w swojej kolekcji chyba do tej pory wszystkie gry. Tak, wszystkie z tych większych. Oczywiście tych popierdówek na telefony i urządzenia mobilne nie zaliczam z oczywistych względów. Nie wiem, mnie to jakoś dalej jara. Ja już przeszedłem, nie wiem, 6-7 gier z tej serii i no wciąż gram. Jerry, o co tu chodzi?
Znaczy myślę, że odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta, bo to, co mówisz o telenoweli, to pewnie coś w tym jest, natomiast według mnie tutaj jakby sposób na czy te clue sukcesu Assassin's Creed to jest o tyle proste, czy proste do wyjaśnienia, że po prostu tak na dobrą sprawę z jednej strony to jest jakaś tam wielka marka, czy wielka seria, ale tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że to jest świat, który jest stworzony według takich zasad, że można z nim zrobić wszystko, co pokazują też pomału twórcy, rzucając nas od sasa do lasa przez czasoprzestrzeń i tak na dobrą sprawę tylko od nich zależy, co jeszcze nam zaserwują. I to z jednej strony jest super i się nie nudzi po prostu, no bo fajnie raz być piratem, a raz biegać sobie po renesansowej Florencji na przykład. Natomiast z drugiej strony fabularnie ja powiem szczerze, że jakoś przestałem to właśnie śledzić chyba gdzieś pod koniec dwójki i już nie do końca ogarniam jakby całą tą rzeczywistość i co gorsze, chyba mnie to już mało interesuje. Dla mnie to się zrobiła trochę gra taka bardzo fajna pod rozgrywkę, natomiast fabuła to tam drugorzędna w tym momencie.
No właśnie, ja bym się z tobą bardzo chętnie zgodził, ale jeśli przyjrzysz rybce, to tam też nie ma jakiejś takiej super wielkiej rewolucji. Tam od jedynki jest tylko taka powolna ewolucja, no skokowa powiedzmy, ale jak zagrasz w jedynkę i teraz, nie wiem, ja teraz ogrywam Black Flag, no póki co jest fajnie. No właśnie, zagrasz w tą czwartą część, która jest tam chyba 8 z kolei, czy 6, czy 7 już, nie wiem, numeracja tej gry to mnie przyprawia o ból głowy, a jeśli zagrasz, to spokojnie się w tym odnajdziesz większość tych elementów, które były w jedynce, no tam jest dużo nabudowanego, ale to jest cały czas ta sama gra, tak jakby, nie wiem, wydawać okresowo rozszerzenia, czy jakieś DLC, dodatki uaktualnienia, ale rdzenie jest cały czas ten sam i
Ale sukces moim zdaniem polega właśnie na tym, że już druga gra, czyli Assassin's Creed 2, jakby zdefiniowała całą tą serię i można powiedzieć, że ona była na tyle dobra, że właśnie może sobie pozwolić w tej chwili cała marka w tej chwili na taką dosyć powolną ewolucję. Oczywiście tam można się wielu rzeczy czepiać, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, bo wiele osób narzeka cały czas na ten zbyt prosty system walki, który tak na dobrą sprawę w bardzo niewielki sposób ewoluuje.
To tam jest jakiś system walki? To nie jest tylko klikanie lewym przyciskiem myszy, aż się pokona przeciwnika?
No widzisz, właśnie to są takie rzeczy, których twórcy jakby nie chcą poprawić, mimo że właśnie feedback jest taki, że powinni coś z tym dawno zrobić. Natomiast no po prostu ilość tych elementów, które dochodzi i to, jak one są połączone, daje, wydaje mi się, mnóstwo frajdy takiej pierwotnej z gry. I to jest właśnie siła tej marki. Bo patrząc na rozwój tych gier, mi się na przykład podoba generalnie to, co twórcy jakby tam robią sobie w tych kolejnych nowych odsłonach, no bo to mamy dodawane coraz to różne segmenty i te segmenty sprawdzają się lepiej lub gorzej, ale widać, że idzie to w jakimś kierunku i twórcy mają jakiś tam pomysł. No to mówię, to jest kwestia dyskusyjna na tyle, na ile robią to dobrze czy troszkę gorzej, ale wydaje mi się, że i tak, jeżeli chodzi o ewolucję i taki pogląd na całą serię, to wydaje mi się, że i tak sobie radzą lepiej niż przeciętni twórcy takich sequelowatych gier, no bo można powiedzieć, że mamy przecież chociażby takie Call of Duty, które jest w zasadzie niemalże zamrożone od paru lat i zmiany, jakie tam są, to są w ogóle już zmiany kosmetyczne.
Zdaje się, że w Call of Duty jedyną zmianą jest, że wybuchają coraz większe rzeczy od czasów, nie wiem, Modern Warfare 1, a no, to było chyba 7 lat temu.
Ja tak nie do końca śledzę już tą serię, ale z tego, co tak widzę po tych wszystkich zapowiedziach, jak czytam sobie czasami recenzje, no to chyba właśnie tak to jest. Więc no, myślę, że pod tym kątem to mimo wszystko Ubisoft raczej tam trzeba docenić, że oni coś tam cały czas kombinują. No mówię, chciałoby się, żeby zrobili więcej i lepiej. No zobaczymy, co tam będzie z tym Unity, bo wyłączając całą aferę, która teraz wybuchła odnośnie braku asasynek, to przynajmniej tak z zapowiedzi wygląda na to, że chociażby z tym nieszczęsnym systemem walki coś zamierzają zrobić, tak żeby on faktycznie był bardziej satysfakcjonujący. No więc zobaczymy, może uczą się cały czas i jednak te kolejne odsłony będą coraz lepsze.
No, miejmy nadzieję, ale to jest na razie pieśń przyszłości. Porozmawiajmy teraz o tym, o naszym głównym bohaterze dzisiejszej audycji, Brotherhood. Jerry, dlaczego najlepsza według ciebie? Grałeś we wszystkie do trójki, tak?
Do trójki, dokładnie tak. Na trójce gdzieś się tam zatrzymałem. Moim zdaniem z tych odsłon do trójki najlepsza, dlatego że po prostu bawiłem się najlepiej. Mam wrażenie, że tutaj jakby najlepiej połączono wszystkie elementy dotychczasowe, które stworzono. To znaczy tak, zostawiono wszystko co najlepsze z dwójki, która dosyć powszechnie jest chyba uważana cały czas za najlepszą w ogóle odsłonę cyklu, a z drugiej strony te rzeczy, które pododawano, czyli właśnie cała ta kwestia bractwa, rekrutowania asasynów, zarządzania miastem, które moim zdaniem to jest super zrobione i takie bardzo nakręcające do tego, żeby grać dalej, to mi po prostu dawało strasznie dużo frajdy. Natomiast o tyle jest to dziwne, że ja mówię, ja bardzo często mówię o tym, że dla mnie fabuła jest ważnym elementem gry, natomiast już przy Brotherhood, a przy takim Revelations było to widać jeszcze bardziej dosadnie, ta fabuła mocno zaczyna schodzić na plan dalszy. W tym sensie, że te misje to nawet nie to, że one są jakby nieciekawe, tylko po prostu masz tyle rzeczy do zrobienia poza tym głównym wątkiem, że w którymś momencie ja już na przykład nie do końca zwracam uwagę, co tam się w tym głównym wątku dzieje i właśnie wolę sobie zrobić jakąś tam jedną czy drugą misję poboczną i bawić się właśnie w budowanie potęgi zakonu asasynów.
Nie wiem, ja mogę powiedzieć, Jerry, dlaczego ja uważam ją za najmniej udaną.
Bo... No właśnie o to miałem cię zapytać, bo w sumie mnie zaintrygowałeś, bo tak jak widzę internety, to raczej jest tak, że dwójka jest uważana za najlepszą, a Brotherhood chyba za taką właśnie niewiele jej ustępującą. I to są te dwie takie wybijające się serie. Teraz Black Flag do tego te dwie gry wybijające się z serii, bo do tego doszedł w tej chwili Black Flag właśnie, który ogrywasz. No ale Brotherhood generalnie ma właśnie dobre opinie.
No tak, Brotherhood ma dobre opinie, ale właśnie dla mnie on jest ewidentnie zbyt podobny do dwójki. Może to być kwestia tego, że ja Brotherhood przeszedłem płynnie po zakończeniu dwójki od razu. I dla mnie te gry były po prostu zbyt do siebie podobne. W Brotherhood było mało nowych elementów, no bo co tam dodali nowego w Brotherhood? Rekrutowanie Pokémonów, znaczy asasynów.
Całe zarządzanie tym bractwem, czyli wiesz, tam te wysyłanie.
Ale to była
na misję.
To już wcześniej mieliśmy w dwójce zarządzanie tym dworem.
No, niby tak, tylko to troszeczkę jakby mam wrażenie jest inaczej pomyślane, bo tutaj masz.
A, chodzi ci o to wysyłanie tak, asasynów na treningi. Tak.
Te treningi, misje, przyzywanie asasynów. Tutaj przecież mamy cały ten motyw zarządzania miastem z prawdziwego zdarzenia, bo moim zdaniem to, jeżeli mówimy tu o ewolucji, to tutaj bardzo ładnie na przykładzie właśnie dwójki i Brotherhood widać, że Ubisoft myśli, bo na przykład ja miałem takie wrażenie, że przy całej fajności dwójki, w którymś momencie na przykład to, co mi dawało bardzo dużą frajdę na początku, czyli rozwijanie tego Monte Regioni, przestało mieć jakikolwiek sens, bo nagle masz tyle kasy, że po prostu masz wykupione w zasadzie wszystko i jesteś nadal jakby w polu, jeżeli chodzi o te misje, czy ten wątek główny i w zasadzie nie masz na co już wydawać kasy, no bo masz kupione wszystko. I na przykład to przeniesienie do Rzymu zadziałało po prostu fantastycznie, a dzięki jakby tam paru takim małym elementom, jak tam te rekrutowanie na przykład właśnie tych jakichś tam najemników, czy kurtyzan, czy złodziei, te wykupywanie tych poszczególnych dzielnic, wykupowanie pojedynczych budynków, no to nagle się okazało, że nieważne ile masz kasy, i tak masz jeszcze coś do zrobienia i jakieś pieniądze do skolekcjonowania, żeby tam sobie coś dodać. I ja wiem, że to jest takie trochę głupie podejście i wiele osób w ogóle to omijało, ale mnie to strasznie ciągnęło do dalszej rozgrywki, no bo jakoś fajnie mi się po prostu ten Rzym rozwijało i od któregoś momentu to już sobie postawiłem za punkt honoru po prostu odzyskać cały Rzym i to mnie strasznie napędzało do dalszej rozgrywki. Rozumiem, że ciebie nie wciągnęło to te
znaczy,
te
jak ja sięgam po Assassin's Creed, to ja mam, nie wiem, chcę sobie pobiegać po dachach i pozabijać paru tam żołnierzy, a nie, znaczy dokonywać jakichś widowiskowych skrytobójstw, a nie bawić się w grę ekonomiczną, jakoś strategiczną. Ale no okej, niech będzie, że to było jakieś tam rozwinięcie, a może akurat nie dla mnie, ale Assassin's Creed akurat chyba jest taką grą, która rozwija się jak szalona we wszystkich kierunkach. Jak ktoś coś lubi to i spotka to, no to mnie akurat nie wciągnęło, co było jeszcze z różnic pomiędzy dwójką a Brotherhood. Jeszcze mi się przypomniało, że to była pierwsza gra, w której były kombinacje i to według mnie twórcy, nie wiem czy pamiętasz, ale dzięki temu można było przeprowadzić kombinację, że tak, za pomocą jednego płynnego ruchu zabijasz tam 8 czy no kilku, i to też było według mnie nietrafione, ponieważ walki się stawały jeszcze krótsze, jeszcze bardziej banalne.
No tylko moim zdaniem to jest efekt tego kombinowania z tym systemem walki. Ludzie wszyscy, jak jeden mówili, że dwójka przy całej fajności była po prostu za łatwa. Więc wydaje mi się, że to było trochę takie kombinowanie, jak ten system walki zmienić, a wydaje mi się, że tak teraz nie strzelę z głowy, ale podejrzewam, że to już było po pierwszym Batmanie, czy Arkham Asylum, który w zasadzie wprowadził kombinację w ogóle do tego takiego głównonurtowego świata gier, takich wysokobudżetowych, ale nie gier stricte walki. I od tamtej pory ja mam wrażenie, że właśnie bardzo dużo tytułów eksperymentuje właśnie z takim systemem walki opartym o to, co w Asylum było, czyli właśnie te takie długie kombinacje i płynne przechodzenie od przeciwnika do przeciwnika.
A właśnie nie wiem, czy zauważyłeś, ale te dwie marki, czyli Assassin's Creed i Batman Asylum, one zżynają od siebie regularnie, bo tak jak tutaj zauważyłeś, Assassin's Creed zerżnął system kombinacji, a w sequelu w Batman Assassin's, nie, Batman Arkham City zerżnął Sandbox.
Tak, tak, tak.
Te gry tak się wymieniają między sobą tymi... tak jakby odbijają piłeczkę, nie wiem.
No to jest trochę takie według mnie zżynanie elementów, które się ludziom podobają, bo nie ma co mówić, że Arkham, czy nie ma co się czarować, że Arkham Asylum, mimo tego, że był świetną grą, to jakoś pozostał po nim głównie właśnie ten system walki. Ja trochę nad tym ubolewam, bo powiem szczerze, mi tam nie do końca jakby ten system walki się podobał, bo mam wrażenie, że on był zrobiony bardzo mocno pod konsolę. Jak ja grałem na przykład na PC-cie z myszką, to mi trudno było zrobić jakieś te długie kombinacje. Albo ja jestem taką lamą, albo po prostu to coś nie do końca, jeżeli chodzi o pecety, działało. A mówię o tym, że był zrobiony pod konsolę, bo w Arkham City, które mam gdzieś tam rozgrzebane, grałem właśnie na konsoli i ewidentnie to działało inaczej. No więc ja jakby rozumiem zżynanie takich fajnych elementów. Natomiast jeżeli mam być 4, no to właśnie tak jak wspomniałeś, to nie do końca musi działać w danej marce, no bo ja na przykład mam bardzo mieszane uczucia co do tego otwartego świata w Batmanie i moim zdaniem tutaj słusznie bardzo masz rację, że czy słusznie mówisz, że po prostu te kombinacje w Assassinie, one nie do końca wyszły i były zrobione tak nie do końca trafnie.
No właśnie, i to jest właśnie jedna z rzeczy, które sprawiały, że Assassin's Creed Brotherhood ma dla mnie taką... znaczy, to jest bardzo fajna gra, no nie ukrywajmy. Jeszcze się Ubisoftowi w ramach Assassin's Creed nie zdarzyła jakaś koszmarnie słaba gra. No i to należy policzyć całej marce za plus, że zawsze jakiś tam poziom utrzymuje. Ale właśnie Assassin's Creed Brotherhood wprowadza najmniej takich modyfikacji i rozszerzeń, które by dla mnie stanowiły jakąś wartość. Co mnie w Assassin's Creed jednak się spodobało najbardziej, to pewnie cię to zaskoczy, ale właśnie misje Desmondem. Po raz pierwszy były jakieś misje Desmondem. Jeden długi quest na początku, jeden długi quest na końcu. No to nie były, nie oszukujmy się, jakoś specjalnie rozbudowane misje, ale w końcu mieliśmy szansę pograć tym bohaterem, który wcześniej robił tylko, nie wiem, jakiś przerywnik animacyjny.
Znaczy, ja mam bardzo mieszane uczucie co do całej tej otoczki, bo...
No ja też, ale skoro już jest Desmond i skoro już go mamy przez te parę gier, to w końcu można byłoby z nim coś zrobić fajnego i w końcu coś twórcy zaczęli robić.
Tak, no to ja to właśnie jakby poczytuję za dalszą kontynuację tych eksperymentów, bo te misje, one są i one nawet nie są takie zupełnie płaskie, w sensie coś tam faktycznie jest do zrobienia. Natomiast mnie to jakoś nie porwało. To był fajny element, natomiast no mówię, ja jakby nie do końca jakby lubię cały ten wątek współczesny. No i do Desmonda też zawsze jakieś miałem takie mieszane uczucia i tak samo do całej tej ekipy, więc mówię, dla mnie to był taki tylko jakaś wisienka na torcie i dodatkowy element po prostu w grze.
No właśnie, Jerry, system walki, już tam wspomnieliśmy o kombinacjach, może porozmawiamy w ogóle szerzej o całej mechanice. Z tego, co mi się wydaje, znaczy z tego, co pamiętam, a pamiętam dość dobrze, bo Brotherhood grałem chyba z pół roku temu, więc no teraz sobie trochę jeszcze odświeżyłem, trochę pograłem na potrzeby tej audycji i nie było chyba żadnych rewolucyjnych modyfikacji, jeśli chodzi o system parkouru, poruszania się po środowisku gry. Tam w Revelation mieliśmy ten hack, który był bardzo fajny i ja bardzo ubolewam, że on się nie pojawił w kolejnych częściach. Ale w Brotherhood nie, poruszaliśmy się cały czas tak samo jak w dwójce, tak?
Tak, no moim zdaniem te największe modyfikacje, jeżeli chodzi o sam gameplay, były w systemie walki, który tylko uprościł jakby tą walkę. No bo wspomniałeś o kombinacjach, ale moim zdaniem to, co Brotherhood wprowadziło, co spowodowało, że sama gra się stała jeszcze prostsza, to kusza. Bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to w dwójce jej nie było i był tylko pistolet, co powodowało, że jednak takie walka zasięgowa, że tak powiem, była dosyć trudna, no bo jednak ten pistolet uruchamiał od razu straże wokół i coś tam trzeba było kombinować. Natomiast w momencie, kiedy twórcy wprowadzili kuszę, no to już ta walka dystansowa została bardzo, bardzo mocno ułatwiona.
No właśnie, z tego, co ty mówisz, to mi przypomniało jedną rzecz, której też miałem się czepić, Brotherhood, czyli mamy za dużo tych zabawek i ta gra jest, ona jest łatwa już sama z siebie, ale jeśli dojdą te wszystkie kusze, zatrute strzałki, pistolety, nie pistolety, zatrute ostrza, miecze, jakieś noże, szpady, bomby dymne i kiedy to wszystko się na siebie nałoży, to ta gra jest tak prosta, a większość tego śmiecia w ogóle się nie używa. Wyjąwszy jakieś przypadki, że chcesz zaliczyć misję na 100%, że z jakimiś udziwnieniami, czyli nie wiem, przejść misję używając tylko tej określonej broni.
Zgadza się, natomiast ja mam generalnie podejście takie, że jeżeli coś jakby można dodać, to czemu nie, bo to zawsze się znajdą ludzie, którzy będą kombinować i którzy będą chcieli grać właśnie, nie wiem, trochę bardziej po cichu na przykład i będą używać raczej tylko tych broni nie wywołujących hałasu, i inni będą chcieli grać metodą Rambo i właśnie się wdawać w te pojedynki, a tutaj ten system kombosów, on to jakby też trochę premiował, można powiedzieć, taki system walki bardziej otwarty. No więc to dla mnie to nie jest jakby minus. Tak jak mówisz, no w większości rzeczy przeciętny gracz nie używa, bo ja też pamiętam, że niektórych rzeczy, jak chociażby bomb, to prawie mi się nie zdarzało używać. Zresztą no to ja pamiętam, że to urosło wręcz do takiej osobnej gry w grze w Revelations i tam to w ogóle można powiedzieć, że całe to budowanie tych różnych min i jakichś granatów i tak dalej, ja to praktycznie rzecz biorąc pominąłem, bo ta gra w ogóle tego nie potrzebowała, w tym sensie, że to tak jak mówimy cały czas, ona jest na tyle łatwa, że na przykład budowanie jakichś tam specjalnych bomb, granatów i tak dalej, no nie do końca ma po prostu sens jakikolwiek poza własną satysfakcją.
Jerry, ta gra jest po prostu za łatwa, czego Brotherhood jest najznamienitszym przykładem. Implementuje mnóstwo mechanik, ale to się mści na twórcach, właśnie niski poziom trudności mści się na twórcach, ponieważ gracz w ogóle nie czuje się zmotywowany do ich korzystania, nie czuje... powinno być coś takiego, że według mnie w dobrej grze powinno być coś takiego, że gracz jest niejako zmuszony do korzystania tego, co zaimplementowali w niej twórcy, jakichś mechanik, bardziej złożonych strategii, bo w przeciwnym wypadku mamy to co Assassin's Creed Brotherhood, czyli dostajemy mnóstwo śmiecia, którym możemy się bawić, ale w ogóle nie czujemy parcia, żeby się bawić, bo to jest niepotrzebne, bo łatwiej jest wskoczyć w tłum wrogów, wykończyć ich dwiema kombinacjami i pójść sobie dalej.
No tylko ja ci powiem, że dla mnie, to mówię, to nie do końca jest jakby zarzut, dlatego że ja czerpałem z Brotherhood mnóstwo frajdy i ja mam wrażenie, że to jest w ogóle największa po prostu zaleta właśnie całej serii Assassin's Creed, że ona to jest taki sandbox i taka gra, która pozwala graczom na różne podejście do rozgrywki. I na przykład dla mnie pod kątem tej sandboxowości i tego otwartego świata, to Brotherhood też chyba jest na razie najfajniejszą odsłoną z tych, w które ja grałem, dlatego że ten świat niby jest ograniczony do jednego miasta i tam tylko jakichś misji pobocznych, ale on jest naprawdę ogromny i tam masz cały czas poczucie, że coś masz do zrobienia. I wiadomo, mówię, że to jest trochę tak, że dla wielu graczy jest tego za dużo, no bo jak się obejrzy te wszystkie znajdźki, rzeczy do zrobienia w mieście, misje poboczne i tak dalej, to się nagle okazuje, że po prostu tego jest tak holendarnie dużo, że cały czas cię coś rozprasza. No ale to moim zdaniem to jest kwestia podejścia, jak chcesz grać. Chcesz grać, właśnie się skupić na wątku głównym, nie ma problemu. Chcesz się bawić w misje poboczne, nie ma problemu. Chcesz sobie rozwijać miasto, jak najbardziej okej. Okay. I to jest fajnie tutaj pomyślane. Tak jak mówisz, no niestety ten taki brak jakiegoś wywierania presji na graczu, tak na dobrą sprawę, na to, żeby gdzieś tam się trochę spocił i namęczył przy grze, no to jest jakiś tam minus. I mówię, ja patrząc na to, na jak ta seria ewoluuje i ile elementów implementuje, to ja nie do końca wiem, z czego to wynika, no bo mam wrażenie, że po prostu to powinno być prosta rzecz do zrobienia, podkręcić jakoś tam poziom trudności, a cały czas się to nie udaje, czy nie chcą tego zrobić. No ale to jeżeli nie chcą tego zrobić, to też do końca nie wiem dlaczego, ale po prostu mówię, dla mnie to jest naprawdę seria, która dostarcza kupę frajdy takiej, daje nam zabawki, którymi bardzo fajnie człowiek się może po prostu pobawić.
No to jest akurat prawda, chociaż no, ja cały czas będę obstawał przy swoim, że fajniej byłoby, gdyby Brotherhood, czy w ogóle którakolwiek część Assassin's Creed jakoś wymagała od nas tego, żebyśmy się nimi bawili, bo na razie to nie czujemy się w ogóle zmotywowani do tego.
Ale powiem ci tak, przepraszam, że ci w przerwę, ale nie masz wrażenia, że to jest w ogóle bardzo częsty problem gier z otwartym światem? No bo ten zarzut, o którym mówisz, czyli to, że te gry są bardzo często za łatwe i że nie dostarczają jakby takiej satysfakcji, nie wiem, z wyzwań, jakie przed nami stają. Bo ja mam takie odnoszę wrażenie, patrząc na właśnie bardzo wiele gier z otwartym światem, że przez to, że jakby ta konstrukcja otwartego świata na to trochę wymusza, no bo trzeba zawsze założyć, że będą gracze, którzy będą chcieli skończyć po prostu tylko wątek główny na przykład i nie będą się specjalnie chcieli rozdrabniać i rozwijać, więc jakby nie można w te dodatkowe aktywności, że tak się umownie, że je tak umownie nazwę, wydaje mi się, zainwestować zbyt dużo tych umownych punktów doświadczenia, nie można tam za dużo tych gadżetów zostawić na boku, żeby się nie okazało, że ktoś będzie miał problem ze skończeniem wątku głównego. No więc robi się jakby ten wątek główny tak, żeby skończyć go można było, można powiedzieć, prawie że gołym bohaterem, przepraszam za eufemizm. No i jakby jak się nałoży na to właśnie ten otwarty świat i te zadania poboczne i tak dalej, to się nagle okazuje, że jest problem z tym, żeby ta nadbudowa dawała jakąś taką, jakieś większe wyzwanie stanowiła po prostu. Tylko mówię, to ja mam takie wrażenie, że to nie jest problem tylko i wyłącznie Assassin's Creed, tylko to jest w ogóle problem sandboxa jako takiego.
Ja mam trochę inne odczucia w tym względzie, ponieważ no, jeśli się robi otwarty świat, to według mnie, dla mnie to jest naturalne i logiczne, że żeby dojść do końca, żeby przejść główny wątek, to trzeba się trochę zaangażować w misje poboczne, żeby sobie swoją postać równie eufemistycznie, co ty mówiąc, podpakować, żeby ona stała się no, silniejsza, mocniejsza, miała większe możliwości i dopiero wtedy się kontynuuje wątek. To jest chyba główny powód, dla którego robi się sandboxy, bo jak robi się relatywnie krótki wątek główny, to trzeba go jakoś wydłużyć. I właśnie to wydłużanie to jest no, robienie sobie silniejszej postaci. Nie wiem, ja patrzę na to przez pryzmat RPG-ów, bo RPG-i mają w większości, znaczy no, jeśli chodzi o sandboxy, to chyba RPG-i królują w tym. I właśnie no, tak jak w RPG-ach, musisz sobie najpierw podpakować postać, zawsze jakoś wiąże się z grindowaniem, ze szukaniem nowych przedmiotów, z jakimś wypełnianiem zadań pobocznych. Dopiero wtedy, kiedy masz mocniejszą postać, idziesz i zaliczasz jakiś kolejny etap. Nie wiem, dla mnie to jest naturalne. Może ty...
Ja ci powiem jeszcze dokładnie, może o co mi chodzi, bo z RPG-ami jest jeszcze trochę inaczej, bo tak jak mówisz, no, RPG-i są bardzo często pomyślane tak, że ten rozwój postaci to jest to clue. Natomiast jest bardzo dużo gier z otwartym światem, takich, które jakby czerpią właśnie z rozwiązań Batmana czy właśnie Assassinów, bo mamy przecież jakby te chociażby konsolową serię Infamous, czy mamy ten Prototype i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo gier, gdzie tak na dobrą sprawę ten rozwój postaci, on oczywiście tam jakiś jest, natomiast to jest taki rozwój postaci, który tak naprawdę w tych grach moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Bo przecież w Batmanie, dajmy na to, to już w Arkham City, gdzie dochodzi ten otwarty świat, to w zasadzie większość zabawek masz na samym początku i tam jest po prostu pierdyliard rzeczy do zrobienia, ale ja miałem takie wrażenie, że jakbym olał w ogóle wszystko, co można i zaczął robić tylko i wyłącznie wątek główny, co na przykład zacząłem w pewnym momencie robić, to w zasadzie mogę olać cały ten wielki świat i nic na tym nie stracę. I to jest po prostu kwestia tego, że w tych grach takich, ja nawet nie wiem jak nazwać ten gatunek, no bo to są takie sandboxy właśnie nie RPG-owe. To są przez te cała seria na przykład Saints Row chyba też jest na tym samym oparta. Przecież GTA po części też jest na tym oparte, że oczywiście no tam nikt nie robi tak raczej, że kończy tylko wątek główny i nic nie robi poza tym, no bo to te gry są oparte na tym w dużej mierze, żeby jakoś tam graczy zachęcać, żeby robili różne inne aktywności. Natomiast chodzi mi o to, że po prostu w tych grach jest właśnie tak, że ten rozwój postaci on jest bardzo, bardzo na drugim planie i tak na dobrą sprawę one są robione trochę tak, żeby można było je skończyć nie robiąc nic w misjach pobocznych. A to powoduje, że te misje poboczne zaczynają być po prostu takie trochę ciekawe, czy robione dla fanu, natomiast nie do końca właśnie powodujące, że coś tam się nam bardzo intensywnie zmienia w tym świecie, no bo przecież nie możemy zrobić coś, co ominie graczy, którzy kończą tylko wątek główny, a na przykład do tej misji nie dotarli.
No wiesz, w tym co mówisz, to faktycznie może coś być. Przekonałeś mnie, powiem ci. Jak tak teraz przywołuję z pamięci te wszystkie sandboxy, które nie są RPG-ami, no to no faktycznie, to jest pewien wspólny grzech tych gier, że no nie motywują gracza do wykorzystywania tych zabawek. Według mnie one jednak powinny robić to w ramach wątku głównego, żeby w jakiś sposób motywować gracza do używania tego, co już dostał na początku, albo co dostaje w trakcie gry, niezależnie od tego, czy sięga po jakieś misje poboczne, czy nie. I nie wiem, czy wyrażam się to odpowiednio precyzyjnie, czyli na przykład jak dostajesz bomby w ramach jakiegoś obowiązkowego, niezdatnego do pominięcia samouczka, to później nie gracie jakoś motywuje do używania tych bomb w trakcie wątku głównego, którego też nie możesz pominąć. Właśnie Assassin's Creed daje dużo rzeczy na początku, których, no na początku i w trakcie gry, których z których potem nie każe ci używać, nawet jeśli pomijasz te wszystkie zadania poboczne.
No ale to jak właśnie wracamy cały czas tak do Batmana, to zwróć uwagę, że to jest rozdźwięk pomiędzy Arkham Asylum i Arkham City. Że właśnie w Asylum było tak, że żeby zdobyć zabawkę, trzeba się było namęczyć. I później faktycznie dostawszy już tą zabawkę, to gra to wykorzystywała. Pomijam, że jakby wykorzystywała to w taki najprostszy sposób, czyli mogłeś się cofnąć i rozwiązać zagadkę, której wcześniej nie mogłeś rozwiązać, ale ona to wykorzystywała właśnie w też taki bardzo podstawowy sposób, że trzeba było najpierw zdobyć zabawkę, żeby móc jej później na stałe używać już właśnie w rozgrywce. A w City już tego nie ma. Jest w zasadzie tak, że mówię, większość gadżetów masz na dzień dobry i tak na dobrą sprawę, czy ich używasz, czy nie, to tam już przynajmniej w tych etapach, które ja grałem, mówię, mam tą grę cały czas rozgrzebaną, ja nie czułem żadnej presji ze strony twórców właśnie, że mam grać tak czy inaczej, nie? No to jest, mówię, to jest kwestia, ja bym nie do końca mówił, że to jest dobrze czy źle, bo to mówię, to jest różne podejście do tworzenia gier, różne podejście do rozgrywki, no ale po prostu takie obserwacje jakieś mi gdzieś tam mi się kulają po głowie, nie?
A coś mi się wydaje, że musimy sobie wpisać Batmana na naszą listę gier do omówienia.
No powiem ci szczerze, bardzo chętnie, jak to City skończę, to bym na temat tej gry porozmawiał, bo ja ją mam cały czas rozgrzebaną od bardzo dawna z jednego podstawowego powodu. Ona mnie już kilka razy od siebie odrzuciła. Nasłuchałem się, jaka ta gra jest rewelacyjna. Ja osobiście w Arkham Asylum jestem zakochany. To jest jedna z najlepszych gier, moim zdaniem, w jakie grałem. A w City mi coś po prostu bardzo mocno nie gra. Tak, ta gra jest, ten otwarty świat tam jest jakoś źle zrobiony, moim zdaniem. Chyba, że ja coś tutaj źle robię, ale nie wiem, mam do niej bardzo dużo zarzutów. I tak jak, nie wiem, jak właśnie w Brotherhood po prostu miałem czysty fan płynący z tego całego dodatkowej otoczki właśnie w postaci rozbudowy Rzymu, misji pobocznych i tak dalej, tak w Arkham City miałem poczucie tylko, że te wszystkie rzeczy dodatkowe mnie tylko odciągają od głównego wątku, a nie dają mi specjalnie żadnej satysfakcji poza jakimiś tam właśnie, nie wiem, tym, że rozwiążesz sobie jakąś zagadkę, czy tam wykonasz jakiś tam challenge, nie? No ale mówię, to zostawmy to, myślę, na jakiś inny odcinek, a nie wiem, w ogóle tak wracając do Brotherhood, bo rozmawiamy niespełna pół godziny i co ciekawe, chyba nie doszliśmy w ogóle do fabuły. To jak dla ciebie, Michale, w ogóle ta fabuła ma jeszcze znaczenie w Assassinach, czy raczej to jest właśnie dla ciebie też taka gra, która się skupia bardzo mocno na rozgrywce?
Znaczy, pierwsze części to jeszcze zwracałem uwagę na fabułę, to tak mniej więcej do, no trójkę to już przeszedłem tak patrząc na fabułę na biegu jałowym, to znaczy no nie przywiązałem do niej specjalnie wagi, a im dalej to już w ogóle machnąłem na nią ręką i fabułę właśnie traktuję w Assassin's Creed teraz jako taką podkładkę pod te wszystkie, no pod to całe hasanie sobie po dachach i wieżach różnych miast historycznych. Powiem ci, fabuła w Assassin's Creed, ona, szczerze powiedziawszy, ona jest dobra, jeśli się przywiąże wagę, jeśli się zwróci na nią uwagę, to naprawdę to nie są słabe fabularnie gry. One mają jakieś tam taką ambicję bycia grami, no, pseudohistorycznymi, tam nie ukrywajmy, że one są bardzo naciągane, jeśli chodzi o fakty historyczne, ale próbuję odwzorowywać realia, w ramach których rozgrywa się gra, próbuję pokazywać różne ikoniczne wydarzenia historyczne, jakoś próbuję to wszystko ubrać, całą tą bajkę z tymi fragmentami Edenu, znaczy Boże, jakie to jest głupie, to ja do dzisiaj nie mogę się otrząsnąć. Naprawdę ta gra wiele by zyskała, gdyby w ogóle amputować z niej cały ten wątek nadprzyrodzony, tego całego Danikena i zostali
po prostu... Oj, zdecydowanie, to tak ci się wpakowałem, ale, przepraszam, zdanie, ale no to jest coś, co mnie strasznie irytuje w tej serii, bo tak jak mówię, no to jest po prostu okrutnie głupie.
To jest naprawdę... kiedy gram w Assassin's Creed, to Piracy drzwi, gram i nie pamiętam o tym wszystkim, o tych kosmitach czy nie kosmitach, ja nawet nie wiem, czy to są kosmici, czy to jakaś prastara rasa, która wyewoluowała przed ludźmi, no nieważne. Ja sobie w czasie gry znikam to ze swojego umysłu i gram, nie wiem, w grę powiedzmy plus minus historyczną, ale właśnie kiedy, nie wiem, nagle wjeżdżają jakieś hologramy, czy jakieś, nie wiem, świetliste z jabłka Edenu, a jak się przenosimy do współczesności, to już jest w ogóle masakra. No nie, to jest jakiś jak oni to zrobili, że mamy z jednej strony całkiem przyzwoitą fabułę historyczną, a z drugiej strony mamy totalnie debilny wątek pseudo science fiction.
Znaczy, ja ci powiem szczerze, że ja jak gram w Assassin's Creed, to mam zawsze nieodparte wrażenie takie, że oni właśnie wymyślili sobie pomysł na grę taki, że będziemy skakać po czasach historycznych i będziemy grać tamtym bohaterem, ale chcieli stworzyć markę, no więc trzeba było zrobić do tego jakąś nadbudowę. No i wymyślili sobie ten nieszczęsny wątek taki główny i kosmitów, który to wszystko spaja i właśnie pozwala, że tak na dobrą sprawę pewnie do końca świata na emeryturze jeszcze będziemy opisywać kolejne części Assassin's Creed, no bo jakby cofając się od 2002 roku w czasie, no to mamy naprawdę duże pole do popisu. No ale no niestety, no tak jak mówimy, no ten wątek jest niedopracowany, głupawy i no i taki mocno naciągany, delikatnie rzecz ujmując.
Ale ja ci powiem, że on mnie interesował na początku. Jak grałem w Assassin's Creed 1, to ja cały czas czekałem, żeby na te kolejne powroty do teraźniejszości, na ten kolejny kawałek fabuły tej ramowej, co tam się dzieje z Desmondem, czy go uratują, czy go nie uratują, to naprawdę mnie interesowało. Tylko że te sekcje były tak nudne. Tym Desmondem można było tylko łazić po jakiejś klitce 2x2, gadać z dwiema postaciami niezależnymi i to było w zasadzie tyle. No tam jeszcze można było tam włamać się do jakiegoś komputera i podsłuchać rozmowę i według mnie to miało potencjał. Naprawdę z tego można było ukręcić jakąś bardzo fajną fabułę, ale jak to się stało, że no, scenarzyści tak bardzo puścili się peronu, no to znaczy, dla mnie niepojęte.
No mi się wydaje, że po prostu oni chcąc rozwijać ten wątek w którymś momencie w dwójce już chyba pokazali po prostu za dużo. I w tym momencie właśnie to takie zainteresowanie, które udało się wzbudzić w pierwszym Assassin's Creedzie, po prostu pękło jak bańka mydlana. Bo jak się pojawiło to właśnie jabłko Edenu i tak dalej, wszystko to, cała ta nadbudowa, no to już mniej więcej gracze wiedzą, czego się spodziewać i oni też za bardzo nie są w stanie tam wiele wymyślić, mi się wydaje, no bo też się skazali trochę na to, że ta mitologia wygląda tak, jak wygląda. No i tyle, no mleko się wylało, już tego nie zmienią i nie skorygują, że tak powiem. A w tej chwili też, jeżeli chodzi o te wątki współczesne, wydaje mi się, że im będzie trudno coś tam sensownego zrobić tutaj i pociągnąć to dalej. No ja właśnie bardzo jestem ciekaw tak na tą sprawę, jak w tych nowych odsłonach już właśnie po czwórce, no bo tyle wiem, że z Desmondem się w trójce rozstajemy, jak to dalej później jest kontynuowane, żeby to miało ręce i nogi po prostu.
Powiem ci, że ja dopiero zacząłem czwórkę, ale powiem ci, że jeśli dało się to jeszcze bardziej zepsuć, to oni to jeszcze bardziej zepsuli.
No właśnie niestety tego się obawiałem, że tak w takim kierunku to pójdzie.
No dobra, Jerry, oprawa audiowizualna. Co sądzisz o tym paskudnym i ordynarnym recyklingu tekstur i melodii z dwójki?
Wiesz co, przeszkadzałoby mi to, gdyby to nie było tak dobre.
Aha.
W tym sensie, że to po prostu w Assassin's Creed 2 oni stworzyli tak fajny świat i tak fajnie ta oprawa audiowizualna się sprawdza, no że po prostu ja tego nie poczytuję jako grzech, że oni to wykorzystali w Brotherhood. No tym bardziej, że to jest ta sama epoka. No moim zdaniem tutaj przy tym cyklu produkcyjnym, który oni też mają, czyli jedna gra co roku, no to bardzo trudno jest, wiesz, zrobić jakąś rewolucję. I tutaj akurat przez to, że to się dzieje w zasadzie, no można powiedzieć, równolegle, to mniej to boli, nie? To gorzej by było, gdyby właśnie, nie wiem, gdybyśmy się od razu w kolejnej odsłonie przenieśli do Stambułu, czy gdzieś tam indziej, gdybyśmy też widzieli jakby te same schematy, motywy i tak dalej. Ale tutaj mnie to nie raziło, po prostu ja to postrzegałem jako, no, jesteśmy w renesansowych Włoszech, no to trudno, żebyśmy tutaj nagle mieli jakąś wielką rewolucję.
No nie, mnie to rozdrażniło, bo przez to cała gra, która jest, no, autonomicznym tworem, mniej lub bardziej, no, wygląda jak jakiś dodatek, rozszerzenie do podstawki, którą jest dwójka. Pewnie myślę, że na początku właśnie tak planowali, żeby zrobić podstawkę, ale kiedy się zorientowali, znaczy, żeby zrobić rozszerzenie, duże rozszerzenie do Assassin's Creed 2, ale kiedy się zorientowali, jak bardzo ludzie pokochali Ezio i strasznie spodobała im się dwójka, to postanowili jeszcze wycisnąć trochę soków z tej dwójki i dali nam Brotherhood. Jakoś to rozszerzenie rozszerzając jeszcze bardziej do statusu pełnoprawnej gry. Według mnie tak to wyglądało.
Oj, szczerze... tak mi się wydaje, że dokładnie tak było, bo też takie miałem poczucie już na etapie jakby tych pierwszych zapowiedzi, że to miało być po prostu DLC takie większe, a dostaliśmy w sumie pełnoprawny tytuł, z którym mówię, ja spędziłem na pewno więcej czasu niż z dwójką.
Właśnie, mnie się o wiele bardziej podoba jednak Revelation z tym całym takim ciemnobursztynowym Istambułem, z tymi janczarami, w ogóle strasznie, ale to strasznie mi się spodobała taka zmiana klimatów i ten powrót do tego, do tej twierdzy asasynów z jedynki w prologu Revelation. Nie, jednak Assassin's Creed Revelation dla mnie jest jedno z moich najulubieńszych gier, no ale to chyba pozytywne, że te gry są, mimo że tak do siebie podobne, to tak się różnią, że każdy z nas może znaleźć sobie jakąś taką własną ulubioną. W tym chyba tkwi sekret Assassin's Creed, że mimo tego, że ten rdzeń jest cały czas praktycznie ten sam, to jednak gra na tyle się zmienia, tak jak wspomniałeś na samym początku naszej audycji, na tyle się zmienia, na tyle rzuca ją po całej czasoprzestrzeni, że dla każdego z nas ma do zaoferowania coś fajnego.
No, moim zdaniem, patrząc tak na rynek gier tych wysokobudżetowych, to jest chyba jedna z lepszych serii obecnie funkcjonujących na rynku i też przede wszystkim mówię, dla mnie to jest fajne, że ona cały czas ewoluuje. To mówię, można mówić o tym, na ile te kombinacje są udane, bo to tak skacząc trochę po tych kolejnych odsłonach, no to przez w Revelations mamy tą minigierkę taką z obroną wieży, czy taki Tower Defense. Mi się też to w miarę podobało, natomiast wiele graczy to odrzuciło, nie? I to jest, to mówię, to są takie kombinacje. Mi się podoba, już abstrahując właśnie nawet od tego, co myślimy o samych tych rozwiązaniach konkretnych, które oni wprowadzają, no to po prostu to jest fajnie, że oni cały czas kombinują. Oni przecież równie dobrze po dwójce, ja sobie to wyobrażam tak, że oni by mogli trzepać taką dwójkę po prostu co roku, według dokładnie tego samego takiego schematu, nic nie zmieniając, i podejrzewam, że wiara i tak by to kupowała. Dla mnie to jest naprawdę, naprawdę dużo dobrego w tym względzie.
No, dla mnie też, i właśnie to jest sekret, dzięki któremu ja cały czas trwam przy tej serii i naprawdę, no mimo tych wszystkich swoich wad, mimo tej powtarzalności, Assassin's Creed jest jedną z moich ulubionych współcześnie wychodzących mainstreamowych serii gier i to jest, myślę, dobre podsumowanie naszych dzisiejszych rozważań. Jerry, masz jeszcze coś do dodania od siebie?
Nie, myślę, że w miarę wyczerpaliśmy temat. Chętnie wrócimy kiedyś może, jak ja nadgonię właśnie te kolejne odsłony, żeby porozmawiać właśnie dla odmiany o tym, co się dzieje po pierwszej trylogii, jeżeli chodzi o dalszy świat, ten Assassin's Creed.
No, miejmy nadzieję. A tymczasem ja już się z Tobą, Jerry, żegnam. Dzięki Ci za nagranie kolejnej audycji.
Dzięki bardzo, Michale.
Dziękujemy słuchaczom za to, że byli z nami w naszej podróży do renesansowego Rzymu. Trzymajcie się, cześć.
Trzymajcie się, hej.